Godzina szósta już minęła, na antenie Radia Lublin czas na program Busola. Dorota Choma, Bogusław Wichrowski, zapraszamy. Dziś jest już, można powiedzieć, że ostatnie nasze spotkanie w wakacje. W przyszłym tygodniu będziemy mówić już o wrześniowych wydarzeniach, choć dzisiaj informacji o nich też nie zabraknie, bo tradycyjnie w naszej diecezji wrzesień, początek września to oczywiście wiele wydarzeń istotnych związanych z tym, co dzieje się w naszych sanktuariach. Będę więc zapraszać do Wąwolnicy, będę również mówić o uroczystościach, które niebawem będą miały miejsce także w Chełmie. List do wszystkich wiernych skierował również arcybiskup Stanisław Budzik, który będzie zapraszał także na te wydarzenia. Ale to nie jedyne tematy, jakie pojawią się podczas naszego dzisiejszego spotkania, bo takim można powiedzieć, że wiodącym będzie podsumowanie trochę tego, co się wydarzyło w Kościele w całej Polsce. A mówimy tutaj o synodzie. W synodzie chodzi o wsłuchiwanie się w głos Ducha Świętego, tak powiedział ostatnio przewodniczący Episkopatu Polski, który spotkał się podczas konferencji prasowej, a była to okazja do tego, aby powiedzieć o syntezie właśnie synodu i tych działań, które miały do tej pory miejsce. O tym będę chciała Państwu nieco więcej powiedzieć. Oprócz zaproszeń na te wydarzenia, które są związane z uroczystościami maryjnymi we wrześniu, to będą też inne, chociażby na dzisiejszy koncert, który już będzie zamykał ten cykl koncertów, ale także jeszcze na te wydarzenia, które niebawem dookoła nas dziać się będą, więc warto wykorzystać te ostatnie dni wakacji. Ci, którzy je mają, to myślę, że plan na nie też jakiś jest, ale może ktoś z Państwa zdecyduje się także na te propozycje, które są nie tylko takimi doznaniami artystycznymi, ale także duchowymi. Takie informacje do spotkania to, o czym już słowo powiedziałam, a więc o tym, że w Kościele w tej chwili przeżywamy synod. W Kościele synodalnym cała wspólnota w wolnej, bogatej różnorodności swoich członków jest wezwana do wspólnej modlitwy, słuchania, analizowania, dialogu, rozeznania, udzielania rad w podejmowaniu decyzji duszpasterskich, które odnoszą się i odpowiadają jak najściślej woli Bożej, powiedział arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący konferencji Episkopatu Polski. Wypowiadał się na temat właśnie tej synodalności podczas zaprezentowanej syntezy krajowej synodu o synodalności. Przewodniczący Episkopatu zauważył, że w tym synodzie chodziło przede wszystkim o to, co nazywamy wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego. Nie chodziło o żaden nowy ruch, który miałby powstać jak ruch synodalny, ale chodzi o Kościół synodalny, czyli o Kościół, który ma Ducha. Kościół wsłuchujący się w głos Ducha Świętego, ale wsłuchujący się też w głos ludzi, z czego korzystałoby zarówno Kościół, jak i społeczność ludzka, stwierdził arcybiskup Gądecki.
W tym synodzie chodziło przede wszystkim o to, co nazywamy wsłuchiwaniem się w głos Ducha Świętego. To skądinąd nie jest nic nowego, ponieważ przez 2000 lat dotykało to zawsze samej kwestii tego, co nazywamy głos Ducha Świętego i w Kościele Wschodnim, i w Kościele Zachodnim. To, co właściwie tutaj pojawiło się w tym ostatnim synodzie i w tej syntezie posynodalnej, można to nazwać tak ogólnopolskiej, to jest to, co starał się dać do zrozumienia papież, że nie idzie o żaden nowy ruch, który miałby powstać, nawet najbardziej szlachetny, jak ruch synodalny. Idzie bardziej o Kościół synodalny, czyli o Kościół, który jest Ducha Synodalnego. I to jest największa trudność, zmianie dotychczasowej formy Kościoła na ten Kościół synodalny, czyli wsłuchujący się w głos Ducha Świętego, ale wsłuchujący się też w głos ludzi, z czego właściwie korzystałby nie tylko Kościół, ale także społeczność ludzka. Synod nie wzbudził masowego zainteresowania. Było to raczej wydarzenie mniejszościowe i wydarzenie, które poruszyło przede wszystkim elity. To, co jest pocieszające w moim przekonaniu, to jest to, że właściwie na pierwszym miejscu prowadził on do podniesienia właściwie tematu parafii i wspólnoty albo wspólnotowości. Ku zaskoczeniu wielu jest tam obecna też krytyka Kościoła, tylko jest to innego rodzaju krytyka, aniżeli można ją spotkać w gazetach. To znaczy, to jest krytyka nie wychodząca z nienawiści do Kościoła, tylko krytyka z miłości do Kościoła. Czyli ludzie, którzy brali w tym udział w zespołach synodalnych, oni w pierwszym momencie podkreślali krytykę, w drugim momencie starali się podkreślać, ku czemu to wszystko ma służyć, że to wszystko służy dla odnowy Kościoła. I w tym sensie wydaje mi się to wydarzenie bardzo znaczące, takie zaskakujące dla samej praktyki dotychczasowej Kościoła i w o niespotykanych rozmiarach, bo nie było jeszcze żadnego takiego synodu, który by obejmował cały świat.
Arcybiskup Adrian Galbas, koordynator etapu Krajowego Synodu, podziękował wszystkim odpowiedzialnym w diecezjach za prowadzenie tego etapu.
Chciałbym też bardzo za to podziękować tym wszystkim, którzy tę propozycję wspólnej drogi już przyjęli, zaprosić do tej drogi następnych. Mam nadzieję, że będziemy dalej mogli wędrować w tym kościele synodalnym, nie tylko do zakończenia synodu zaproponowanego przez papieża Franciszka, ale do paruzji. I że z każdym kolejnym naszym doświadczeniem będziemy się takiego kościoła bardziej uczyć.
Ksiądz Wojciech Sadłoń, dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego, zwrócił z kolei uwagę, że nie same treści są kwintesencją tej syntezy, ale metoda. Nie chodziło o to, aby zobiektywizować szereg opinii i postaw. To nie jest materiał statystyczny ani socjologiczny, mimo że może tak być odbierany, ale jest to materiał, który ma wyrażać nastawienie subiektywne, emocjonalne.
Ta synteza powstała w wyniku, nazywamy to, towarzyszenia metodycznego diecezją, procesie synodalnym w Polsce. I synteza też odzwierciedla oczywiście zalecenia czy wskazania zawarte w Mater Ecum. Te tematy, które się w czasie tych konsultacji pojawiały, to nie były tematy wyłącznie spontaniczne. Tak? To warto pamiętać, że Mater Ecum wskazuje konkretne tematy i wskazuje pewne pytania nawet konkretne, które powinny zostać podjęte w czasie takich konsultacji. I ta synteza krajowa, ogólnopolska zbiera te głosy.
Ten synod nie jest o wszystkim, jest o synodalności, czyli o tym, jak idziemy razem, podkreślał ksiądz Mirosław Tykwel, koordynator synodu o synodalności w archidiecezji poznańskiej. Dodał, że proces synodalny pokazał pewną ścieżkę, proces. Dla mnie kluczowe słowo to łagodność. Trzeba nazywać negatywne uczucia w stosunku do Kościoła i nie ukrywać ich, ale druga perspektywa jest również bardzo ważna, zaznaczył.
Trzeba powiedzieć, nazwać negatywne uczucia, jakąś też sposób widzenia Kościoła negatywnie i tego nie ukrywać. Na tym polega rzetelność przedstawiania tego, co ludzie czują, co chcą powiedzieć. Ale druga perspektywa jest bardzo ważna, perspektywa nadziei, która powoduje, że tamto pierwsze już nie jest najważniejsze. Tamto pierwsze jest po to, żeby zlokalizować, nazwać przeszkody do tego, żebyśmy chcieli pójść gdzieś dalej. Ta krytyka to jest zauważenie przeszkód, które chcemy wspólnie pokonać.
Profesor Aleksander Bańka, delegat Kościoła w Polsce na otwarcie synodu o synodalności w Watykanie, zachęcił, by zwrócić uwagę w syntezie krajowej przede wszystkim na kwestie relacji nie tylko szeroko rozumianej we wspólnocie Kościoła, ale także relacji między prezbiterami a świeckimi.
Jest wiele trudnych takich kwestii, z którymi będziemy się musieli zmierzyć. Tam wybrzmiewają kwestie pewnego bólu związanego ze skandalami, z trudną sytuacją odchodzenia od Kościoła wiernych. Tam jest ogromna troska o młodzież. Taki ból tego, że młodzi gdzieś z tego Kościoła znikają i że my nie mamy jakiejś takiej też możliwości czy takiej umiejętności ich przytrzymać. Ale z drugiej strony zobaczą Państwo, że jest tam, że ten dokument też nie obawia się donazwać od strony młodzieży tych, czy w ogóle od strony wiernych, tego, co jest w Kościele bolesne. A więc tam pada wiele takich słów trudnych, można powiedzieć krytycznych, ale one padają w taki sposób, że to nie jest odcięcie, to nie jest negacja Kościoła, ale to jest głębokie pragnienie, żeby ten Kościół wsłuchał się w te głosy i po prostu, żebyśmy się najzwyczajniej nawracali. I ja z tego doświadczenia Kościoła synodalnego, tych spotkań, mam takie przekonanie, że mamy ten potencjał do nawrócenia i że nawet jeśli to wydarzenie synodalne nie odbiło się tak szerokim echem, jakbyśmy chcieli w Kościele, to z tych głosów, które już mamy i z tego, co się wydarzyło, jest w nas ogromny potencjał do tego, żeby ten Kościół przeobrażać i żebyśmy się w nim zmieniali. Oczywiście to jest proces na wiele lat prawdopodobnie rozciągnięty. Ja wierzę głęboko, że gdzieś go nie zagubimy i że faktycznie będziemy w nim jak gdyby to doświadczenie synodalne kontynuowali. Ale ja jak gdyby otwieram i studiuję ten dokument i myślę sobie o tym, co za nami, z dużą nadzieją. Tak? Z dużą nadzieją, że to faktycznie nie tylko było takie doświadczenie po prostu żeśmy sobie o Kościele porozmawiali, ale że to był duchowy proces, który Pan Bóg w tym Kościele rozpoczął i który, no, mam nadzieję, będzie trwał. I pod tym względem cieszę się, że pewne intuicje papieża, one się przełożyły na konkret, przełożyły się na pewne duszpasterskie doświadczenie. Cała nadzieja w tym i całe zadanie teraz dla nas w tym, żeby to dalej trwało, żebyśmy tego nie zagubili, ale żebyśmy potrafili to duszpasterskie doświadczenie i poruszenie jakoś przenieść teraz i kontynuować na poziomie diecezji, parafii. No i myślę, że to jest główny taki cel i zadanie, które teraz przed nami.
Też synteza tych działań podjętych w Kościele w diecezji lubelskiej również ma miejsce. Będziemy do niej wracać w przyszłym tygodniu. Myślę, że będzie okazja do tego, aby podsumować te działania, które miały miejsce. Proszę Państwa, na początek może na wieżę Państwa zabiorę. Archidiecezja lubelska ma taki wyjątkowy projekt na wieży trynitarskiej w Lublinie. Wydarzenie pod tytułem Wieża Kultury. To projekt, który zakłada cykl działań muzyczno-kulturalnych odbywających się w przestrzeni wieży trynitarskiej. Jest to miejsce niezwykłej historii i wysokiej wartości w znaczeniu dziedzictwa narodowego, nieodłączny punkt na mapie zabytków Lublina. I myślę, że wielu z Państwa pewnie kiedyś na tej wieży trynitarskiej było. Teraz projekt zakłada, że to miejsce zostanie zaangażowane bardziej w obszar kultury i sztuki dostępnej dla wszystkich, pogłębiając edukację kulturalną oraz poszerzając dostęp do oferty kulturalnej zarówno dla mieszkańców, jak i dla turystów. A wydarzenie będzie polegać na aranżacji wystaw sztuki wraz z muzycznymi koncertami i warsztatami w przestrzeni właśnie wieży trynitarskiej. I tak, do 30 jeszcze sierpnia, a więc jeszcze w tym tygodniu, można oglądać na wieży trynitarskiej wystawę fotografii Romana Krawczenko. 21 i 11 września ta wystawa jakby zostanie zamieniona na inną. Będą to prace i grafiki Jana Brody. 10 września o 16 będą warsztaty artystyczne z Janem Brodą, a 11 września warsztaty zielarskie Dzicze Jemy. No i jeszcze październik to m.in. koncert Piotra Selima i Chóru Akademusa, ale o tym to będzie, myślę, że jeszcze okazja nieraz powiedzieć. Na początek zapraszam zaproszenie. Tym razem zaproszenie na wydarzenia, które będą miały miejsce we wrześniu, ale zaproszenie kierowane do nas wszystkich od metropolity lubelskiego na uroczystości maryjne. Papież Franciszek powiedział, że sanktuaria maryjne są płaszczem światła, które nas okrywa, kiedy uciekamy się pod opiekę dziewicy matki, aby ją prosić: okaż nam Jezusa. Pod jej płaszczem się nie zgubimy. Przez jej ręce przyjdzie do nas nadzieja i pokój, których tak bardzo potrzebujemy, pisze arcybiskup Stanisław Budzik. O pokój i zatrzymanie agresji w Ukrainie będziemy modlić się także w naszych sanktuariach maryjnych i stąd zaproszenie na uroczystości na początek do Wąwolnicy. Eucharystia na placu koronacyjnym odbędzie się 4 września o godzinie 12. Na Górze Chełmskiej 8 września w Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny będą miały uroczystości o godzinie 11.30 sprawować Eucharystię będzie ksiądz biskup Wacław Depo, arcybiskup metropolita częstochowski. W obu sanktuariach błogosławione zostaną wieńce dożynkowe jako wyraz wdzięczności wobec Twórcy za tegoroczne plony. Zapraszamy do pielgrzymowania, szczególnie tych młodych ludzi, którzy podczas uroczystości w Chełmie i Wąwolnicy będą przygotowywać szczególne i specjalne programy. W sobotę rano 3 września wyruszy do Wąwolnicy pielgrzymka młodych z Centrum Duszpasterstwa Młodzieży spod parafii świętego Józefa w Lublinie. Rekolekcje w drodze poprowadzi ksiądz Jakub Barczak, znany raper, który również zagra koncert o 19.30 w sanktuarium. Na miejscu można będzie wziąć udział w wydarzeniu Wąwolnica Młodych, gdzie będzie stworzona przestrzeń odpoczynku, posilenia się i pogłębiania więzi z Matką Bożą. Wąwolnica Młodych to jest to wydarzenie, które będzie miało miejsce 3 i 4. Tak jak pisze arcybiskup, jest to propozycja dla młodych. Parafia świętego Józefa w Lublinie, Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, to tutaj jest już teraz takie centrum koordynowania właśnie tym wydarzeniem. Jest formularz zgłoszeniowy, gdzie są też szczegóły na temat Wąwolnicy Młodych. Pielgrzymka, tak jak zostało już powiedziane, wyruszy 3 września. Więcej szczegółów właśnie na stronach chociażby Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, ale także na stronach Archidiecezji Lubelskiej. 11 września w Sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej odbędzie się wydarzenie Młodzi na Górce w programie Eucharystia o godzinie 18, a później spotkanie z księdzem biskupem Adamem Babem i Święto Młodych. Podczas tych rozmów i wspólnej zabawy będzie możliwość dzielenia się radością bycia w kościele. Jest także zaproszenie od arcybiskupa Stanisława Budzika na uroczystość odpustową właśnie do Sanktuarium Matki Bożej Latyczowskiej, to już październik i o tym na pewno także będę chciała Państwu jeszcze przypominać, tak abyśmy mogli też zachęcić młodych ludzi do tego, aby uczestniczyli w tych wydarzeniach, których rzeczywiście nie brakuje. Uroczystości Matki Bożej Kębelskiej, tak jak powiedziałam, 3-4 września, sobota, niedziela, nie tylko dla młodych, bo przecież każdy z nas może wziąć udział w nich. W wielu parafiach taka pielgrzymka jest organizowana. Jeżeli chodzi o sobotę, to o 6:30 rozpoczną ten dzień godzinki w sanktuarium, natomiast później o 7:12 czy też o 18:00 będą msze święte sprawowane. O 16:00 nabożeństwo różańcowe, a o 18:00 msza święta na placu różańcowym, którą celebrować będzie biskup Mieczysław Cisło. 19:30 wspomniana przeze mnie wolnica młodych, 21:00 apel jasnogórski, tradycyjnie 22:00 msza w Kęble celebruje biskup Artur Miziński, a o 24:00 msza w Bazylice, którą celebrować będą księża rodacy oraz wikariusze. Później jest noc czuwanie i Legion Maryi o 1:30, o 2:30 koło Przyjaciół Radia Maryja, o 3:30 kółka różańcowe. To jest sobota, a niedziela 6:30 godzinki, później msze święte o 7:00, 9:30, 12:00 czy też 17:00. O 9:30 mszę świętą będzie celebrował ksiądz biskup Józef Wróbel. Suma o 12:00 pod przewodnictwem biskupa Pawła Gonczaruka, biskupa charkowsko-zaporowskiego. Odprowadzenie cudownej figury do kaplicy o 14:00, różaniec o 16:30. Tak wygląda plan na przyszły tydzień wydarzeń, które będą miały miejsce w Wąwolnicy. Kto z Państwa jeszcze nie ma zaplanowanych jakichś takich wydarzeń, to myślę, że warto do Wąwolnicy w tych dniach się wybrać. To naprawdę jest wyjątkowe wydarzenie, także duchowe. Jeżeli chodzi o Chełm, będzie okazja, żeby w przyszłym tygodniu więcej powiedzieć, natomiast 8 września o 11:30 będzie miała miejsce ta msza odpustowa. Maryjo, jesteśmy Twoimi dziećmi, to jest hasło przewodnie tych wydarzeń, które będą miały miejsce właśnie w Chełmie, a modlitwie przewodniczyć będzie arcybiskup Depo, Wacław Depo, metropolita częstochowski. Tutaj wydarzenia rozpoczną się już 7 września, będzie przywitanie pielgrzymów, będzie nowenna, będzie msza święta i te kolejne dni będą przygotowywały do sumy pontyfikalnej, do wydarzeń tych centralnych. Program uroczystości i szczegóły będę chciała z Państwem jeszcze się spotkać w przyszłym tygodniu. Mam nadzieję, że Państwo też będą i będziemy mogli o tych wydarzeniach. Słowa Ewangelii na dzień dzisiejszy, te słowa przypomina Tomasz Najta. Buzola.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich. Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił i powie ci, ustąp temu miejsca, a wtedy musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu, a gdy przyjdzie ten, kto cię zaprosił, powie ci, przyjacielu, przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony. Do tego zaś, który go zaprosił, mówił także, gdy wydajesz obiad albo wieczerze, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych, a będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się odwdzięczyć. Odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych.
Wakacje, proszę Państwa, się kończą. Życzę jeszcze spokojnego tygodnia, przygotowań dla niektórych do powrotu do szkoły, miłego też powrotu właśnie do tych zajęć codziennych, ale jeszcze też korzystajmy z tego, co przed nami, z tych kilku dni dla niektórych urlopowych. Niech to będzie dobry, spokojny czas, a ci, którzy w pracy, niech też spędzają ten czas efektywnie, ale również dobrze i miło. Tego życzę na cały tydzień. Do usłyszenia w niedzielę po 6:00.